Z nami jest pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublina. Witamy serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałbym zapytać o kwestię, która wczoraj została poruszona, zaproponowana przez rząd. Pewne rozwiązania, które miałyby wejść w życie, ale one niosą za sobą konieczność zmiany konstytucji. Chodzi o trzy kwestie. Przede wszystkim wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, konfiskata rosyjskich majątków w Polsce, także dodatkowe opodatkowanie dla podmiotów gospodarczych, które działają w Polsce, ale jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rosji. Jak pan jako prawnik też zapatruje się na możliwość zmiany konstytucji dzisiaj w tych kwestiach szczególnie, bo o innych nie rozmawiamy na razie.
Znaczy, pierwsza kwestia jest oczywiście dotycząca tego, czy nie są możliwe jakieś mniej skomplikowane rozwiązania, o czym wypowiadał się dzisiaj w mediach pan marszałek Ryszard Terlecki. Tutaj chodziło przede wszystkim o tę kwestię konfiskaty rosyjskich majątków, czy tutaj za pomocą zmian w innych ustawach nie byłoby możliwe rozwiązanie tego tematu. Tutaj pan marszałek powiedział wprost, że takie zmiany będą rozważane, jest to do skonsultowania z prawnikami. Z tego co wiem, to będą rozmawiać i analizować te wszystkie zaproponowane rozwiązania. Po wczorajszym spotkaniu w KPRM-ie będą rozmawiać na ten temat pan prezydent Andrzej Duda z panem premierem Morawieckim. Tym kwestiom przyjrzą się także służby prawne pana prezydenta. No i teraz pytanie. Jeżeli chodzi o konfiskaty majątku, być może, że takie rozwiązania są możliwe poza konstytucją, natomiast zdecydowanie, jeżeli byłoby to umocowane, ugruntowane poprzez ustawę zasadniczą, no to miałoby to tutaj też zupełnie inną wagę. Natomiast samo opodatkowanie, dodatkowe nałożenie kosztów rzeczywiście na firmy, które działają na terenie Rosji. No pytanie, ile tak naprawdę, przepraszam, rosyjskich firm działających na terenie Polski. Pytanie, ile tak naprawdę w tym momencie takich przedsiębiorstw funkcjonuje i jakie miałoby to przynieść rzeczywiście zyski dla państwa polskiego potencjalnie w jakiejś tam perspektywie długofalowej, bo doskonale wiemy, że w wyniku poszczególnych sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Rosję, to wszelkiego rodzaju jakieś współpraca, działalność zarówno firm europejskich, także i polskich na terenie Rosji, ale także w drugą stronę to wszystko uległo pewnemu, no jeżeli nie wycofaniu, to zawieszeniu. Jest to w takiej, powiedzmy, skomplikowanej sytuacji. Oczywiście jest to słuszna droga, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że poszukujemy także wpływów do budżetu, to oczywiście pierwszym takim, powiedzmy, źródłem powinno być nałożenie odpowiednich opłat na firmy rosyjskie, które miałyby działać na terenie państwa polskiego, ponieważ jest to oczywiście takie źródło, które no ponosi de facto także konsekwencje polityki swojego macierzystego kraju. Jednakowoż no to jest jakaś, powiedzmy, perspektywa długofalowa, która też może się zmieniać w zależności, powiedzmy, od zapotrzebowania państwa polskiego na efekty, na produkty tej działalności, na usługi działalności tychże przedsiębiorstw, bądź też ze względu na to, jaka będzie dalsza polityka Rosji wobec państw Zachodu i w drugą stronę wobec polityki zachodniej, wobec Rosji. Więc to jest kolejna sprawa. Natomiast ta trzecia kwestia, no to jest rzeczywiście, to wymaga tutaj zmian w konstytucji. Chodzi o to finansowanie wojska, zwiększenie, podniesienie kwot, które będą przeznaczone na rozwój zarówno od strony sprzętowej, ale także zasobności osobowej polskiej armii. To jest oczywiście konieczne, z czego zdajemy sobie doskonale sprawę i musi to być rzeczywiście wdrożone jak najszybciej, więc mam nadzieję tutaj oczywiście na to, że opozycja nie będzie tutaj poszukiwała jakichś punktów spornych, ale będzie starała się jednak skłaniać ku temu, żeby ten projekt przyszedł jak najszybciej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że do zmiany konstytucji potrzeba 2/3 głosów w polskim parlamencie i tutaj no naprawdę, jeżeli patrząc na ostatnie zachowania, to jednak lewica, co ciekawe, potrafi zachować dość odpowiedzialnie w sytuacji zagrożenia, jakie gdzieś czai się za naszą wschodnią granicą. Różnie to bywa, jak doskonale wiemy, z tak zwaną totalną opozycją skupioną wokół Koalicji Obywatelskiej. No niemniej jednak liczę na to, że opozycja tutaj jednak zjednoczy się w jakimś wobec tego zagrożenia i wykaże się pewnym rozsądkiem. Jest to doskonale, zdajemy sobie sprawę z tego, że te nakłady będą byłyby dużym obciążeniem dla polskiego budżetu, a mamy też tu uwarunkowania takie, a nie inne ze strony prawnej, które nie pozwalają przekroczyć pewnego zadłużenia, powiedzmy tak, czy w budżecie. Więc trzeba wprowadzić takie, a nie inne rozwiązanie, które pozwoli na szybki rozwój militarny polskiej armii. I tutaj też takie uspokojenie z mojej strony, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że w społeczeństwie jest takie podejście, że skoro zbroimy się, czy jakiekolwiek państwo się zbroi, to znaczy, że musi nastąpić tutaj konflikt militarny. No nie, no jest stara parenia rzymska, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Oczywiście jest to konieczne właśnie po to, żebyśmy w szybkim tempie, w krótkim odstępie czasowym potrafili wzmocnić się zarówno w strony dobrego sprzętu i tutaj trzeba liczyć także na wsparcie Stanów Zjednoczonych, ale także musimy się wzmocnić. To pokazuje sytuacja na Ukrainie, gdzie tak naprawdę nastąpiła powszechna mobilizacja. U nas to nie obowiązuje, ale po to są Wojska Obrony Terytorialnej, a także te nakłady, które chcemy przeznaczyć na polską armię, żeby armia zawodowa także była bardziej liczna, bo ta liczność, jednak ta mit małej armii upada, małej, a dobrze uzbrojonej, więc musi być dobrze uzbrojona, ale też odpowiednio liczna. I po to właśnie ma taka armia powstać dość szybko, żeby żadnemu państwu, no w tym momencie oczywiście wszyscy myślimy o Rosji, tak, o Federacji Rosyjskiej, ale żeby nie przyszło nikomu do głowy, żeby zaatakować nasz kraj, czy każdy inny, który będzie szedł podobną ścieżką, ponieważ wiązałoby się to przede wszystkim z porażką tejże agresji militarnej, ale przede wszystkim z tym nawet, że byłyby to zbyt dotkliwe straty militarne, ekonomiczne, gospodarcze dla danego agresora. Mhm.
Ostatnie procedowanie też ustawy o obronie ojczyzny pokazało, że może być jednomyślność w polskim parlamencie i w Sejmie, i w Senacie i może to przebiegać też dosyć sprawnie. Natomiast po wczorajszym spotkaniu z premierem przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Polsce, no widzimy głosy już coraz bardziej krytyczne w stosunku do tego, co robi polski rząd. Nie wiem, czy na to wpływ mają sondaże, które pokazują, że poparcie też dla rządzących wzrasta, czyli Polakom podoba się też to, co robią w kontekście wojny. Więc pytanie, na ile możemy liczyć na to, że jednak no bezpieczeństwo Polski będzie ważniejsze niż te doraźne takie cele polityczne.
Znaczy, wierzę w to, że jednak to bezpieczeństwo będzie bardziej istotne niż cele polityczne, bo nawet te reakcje poszczególnych polityków, no powiedzmy, że czasami są bardziej lub mniej wstrzemięźliwe. Niemniej jednak pojawiają się oczywiście zarzuty, co jest zrozumiałe w kontekście takiej walki politycznej, zarzuty co do powiedzmy pewnych punktów proponowanych w tych zmianach ustawowych. I teraz pytanie, na ile te wątpliwości, te zarzuty, zastrzeżenia, może to będzie lepsze określenie, będą merytoryczne, bo każda uwaga merytoryczna jest oczywiście do przedyskutowania i do wzięcia pod uwagę. Natomiast i o ile tutaj ze strony Krzysztofa Bosaka pojawiły się po prostu pytania o pewne konkrety, no zachowywali jednak przemięźliwość, powiedzmy pewną umiarkowane powiedzmy nastroje, tutaj był ze strony przedstawicieli Lewicy czy Szymona Hołowni, o tyle Platforma Obywatelska no ewidentnie nie może się, ma problem z tym, żeby wstrzymać się z takimi atakami personalnymi, często niemerytorycznymi, a przede wszystkim odbiegającymi od tematu. Z czym to jest związane? No to pierwsze z tym, że zdają sobie sprawę z tego, że na pewnym etapie, obserwując oczywiście sondaże, może nastąpić już w tych sondażach mijanka na chociażby z Szymonem Hołownią, który zyskuje, proszę zauważyć, w ten właśnie sposób tą swoją wstrzemięźliwością w sytuacji, kiedy jeżeli nie sama Platforma Obywatelska, chociaż nie, no to powiedzmy sobie wprost na Twitterze, taka aktywność czy Donalda Tuska, czy Kamili Gasiuk-Pichowicz, czy wiązanego powiedzmy nieformalnie, ale no w sferze medialnej z tą formacją polityczną Romana Giertycha, no czy Radosława Sikorskiego, nie mówiąc już o publicystach w rodzaju Tomasza Lisa, którzy bardzo agresywnie, bardzo napastliwie atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, kiedy powinni jednak no wzmacniać i no w jakiś sposób też nie rozbijać tej jedności narodowej. Więc siłą rzeczy Platforma Obywatelska, która być może kieruje się już tylko do tego elektoratu naprawdę skrajnego spod znaku tak zwanych silnych razem, coraz bardziej odpuszcza to tak zwane centrum polityczne, które przede wszystkim oczekuje od rządu, od zaplecza politycznego bezpieczeństwa kraju. A to wydaje mi się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy na wszelkie możliwe sposoby stara się zapewnić. Dlatego też no, Platforma, zdając sobie sprawę z tego, jak wyglądają sondaże, bardziej skupia się na atakowaniu rządu, aniżeli na podsuwaniu konstruktywnych rozwiązań i odnoszeniu się do rzeczywiście do clue problemu. No, zwróćmy uwagę chociażby na ostatnie tweety Donalda Tuska, kiedy skupia się oczywiście na ataku na Viktora Orbana i na Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj oczywiście nie ma konsekwencji, ponieważ jeszcze nie tak dawno Donald Tusk pojawił się na wiecu partii Jobbik, która jakby nie patrzeć uchodziła przez lata i za ataki była przedstawiana przez media nad Wisłą i przez Platformę Obywatelską jako skrajnych faszystów. W momencie, kiedy stają się oni przeciwnikami Viktora Orbana, który jest przeciwnikiem Europejskiej Partii Ludowej, to nagle ten Jobbik staje się takim cywilizowanym jakby tworem, czyli przechodzi przemianę podobną do Romana Giertycha. Poza tym ostatnią osobą, która mogłaby tutaj wykazywać jakieś błędy w takie czy nie inne w polityce zagranicznej w stosunku tutaj akurat do Viktora Orbana ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ostatnią taką osobą jest Donald Tusk, ponieważ w pierwszej kolejności, gdzie jakkolwiek stara się teraz delikatnie podszczypywać państwo niemieckie, to jednak on pierwszy powinien uderzyć się w piersi, że popełnił błąd w swoich relacjach z Władimirem Putinem, popełnił błąd w swoich relacjach z Angelą Merkel i tak naprawdę cała Unia Europejska, bo jakkolwiek możemy mówić tutaj o tym, że NATO jako Sojusz Północnoatlantycki w kontekście konfliktu na Ukrainie zdaje jednak egzamin, o tyle nie można tego powiedzieć o Unii Europejskiej, szczególnie, że Prawo i Sprawiedliwość, którą próbowano zarzucać, że próbuje Polskę z tej Unii Europejskiej wyprowadzić, Prawo i Sprawiedliwość po prostu wskazywało nieustannie na to, że Europa ma wrócić do swoich korzeni, czyli do początku Unii Europejskiej jako sojuszu gospodarczego. I wskazywali na to, że w takim kształcie Unia Europejska, co teraz widzimy, nie zda egzaminu, ponieważ nie może to być organizacja, która tak naprawdę jest organizacją tylko i wyłącznie interesów polityków poszczególnych państw tak zwanej Starej Unii. I wreszcie ostatnia sytuacja, która moim zdaniem bardzo mocno odbija się czkawką Platformie Obywatelskiej, dlatego teraz takie, a nie inne reakcje ze strony jej liderów, to jest próba zrobienia z Prawa i Sprawiedliwości, z prezesa Jarosława Kaczyńskiego, sojusznika Władimira Putina, co jest już kompletnym absurdem i naprawdę nawet czytając felietony dziennikarzy niekoniecznie sprzyjających Prawo i Sprawiedliwości, a w zasadzie wcale nie sprzyjających Prawo i Sprawiedliwości. Dzisiaj czytałem między innymi tweet redaktora Jacka Niedzinkiewicza z Rzeczpospolitej, który sam stwierdził, że próba atakowania misji premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego zakrawa na groteskę i jest to, jak to on określił, pukanie w trumnę już od spodu. No bo tak należy rzeczywiście takie ataki interpretować, dlatego też reakcja Donalda Tuska po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no w jaki sposób starała się dezawuować działania rządu, które jak widzimy po sondażach są pozytywnie odbierane przez Polaków. Sytuacja jest oczywiście trudna, sytuacja jest niepewna. Można się spierać na temat tego, w jaki sposób powinno reagować NATO, w jaki sposób powinna reagować Europa, na ile Polska powinna się bardziej aktywnie włączać w konflikt. Są tutaj też różne podzielone głosy. Niemniej jednak można wskazywać na to, że w pierwszej kolejności musi być zapewnione bezpieczeństwo państwa polskiego i obywateli. Natomiast nie da się w sposób merytoryczny zaprzeczyć temu, że państwo polskie wyrasta na wyraźnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, co zresztą widać po ostatniej częstotliwości i intensywności spotkań z liderami państw Europy, z przedstawicielami państwa Stanów Zjednoczonych i jakby nie patrzeć wokół, od kogo, a wychodzi to jednak od naszego premiera, naszego prezydenta, wychodzi jak najwięcej inicjatyw zmierzających do tego, żeby jednak je wyizolować i osłabić politycznie. I moim zdaniem tutaj też rządzący no, pamiętają o tym, żeby jednak Polskę w jakiegoś eskalacji konfliktu też nie włączyć, więc tutaj potrzebne są po prostu konstruktywne uwagi wspierające rząd, a nie szukające podziału, działające w ten sposób na rzecz akurat Rosji putinowskiej.
Na takie wspólne działanie będziemy liczyć oczywiście w najbliższych dniach. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Marcinie.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin, był naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiamy.